Świat nowych mediów.
Dzień dobry, piątki przedpołudniowe, 11:09 w tym momencie, dokładnie już 10 prawie zbliża się. Piątki przedpołudniowe spędzamy na naszej antenie w towarzystwie nowych technologii, nowych mediów. Rozmawiamy o różnych zjawiskach, które dotyczą nas, bo myślę, że technologie dotyczą nas tak na co dzień, absorbują nas, staramy się wyjaśniać różne zjawiska, zwracamy uwagę na potencjał i zagrożenia. Dzisiaj będziemy trzymać rękę, a właściwie złapiemy może tę rękę, żeby puls sprawdzić tego, co dzieje się, jeśli chodzi o kodowanie i wszystko wokół. Przy mikrofonie Filip Jędruk, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Do 12:00 jesteśmy dzisiaj razem na antenie w tej audycji. Ewa Palicka audycję dzielnie realizuje i zrealizuje do końca i będzie nas dzięki niej słychać, a mówię nas, bo w studiu oczywiście jest też gość, jak to bywa. Z nami Marcin Młyński, założyciel CodeMe i fundacji CodeMe. Cześć.
Dzień dobry, cześć.
No cóż, musimy tutaj podjąć temat olbrzymi i spróbować ukroić z niego jakiś mały kawałek i wyjaśnić na jego podstawie, czym to kodowanie jest dzisiaj i na czym polega. Bo mam takie poczucie, że idea sama kodowania, czy samo to, same podstawy się chyba nie zmieniły. To znaczy, to nadal jest posługiwanie się swojego rodzaju językiem, który ma sprawić, że coś się wydarzy w urządzeniu elektronicznym. I teraz musisz powiedzieć, czy to chociaż jest zbliżone do tego, czym to faktycznie jest.
Tak, zdecydowanie trafiłeś. No, programowanie to jest język. Właściwie możemy go porównać do języka obcego. Komunikujemy się z ludźmi w innych językach. W kontekście programowania komunikujemy się też pewnego rodzaju językiem, też z komputerem. Więc ten przekaz, to co chcemy przekazać, to co chcemy uzyskać od tego komputera w tym wypadku, no musi być też jasne, zrozumiałe. No i tu właśnie wchodzą programiści, którzy bardzo konkretnymi komendami, bardzo konkretnym językiem rozmawiają po prostu z tym komputerem, no i w informacji zwrotnej uzyskują jakieś informacje, czy to będą komunikaty, czy to gotowe aplikacje, strony internetowe. Więc mniej więcej z grubsza w ten sposób to właśnie działa.
Bo jeśli mamy taki czat, bo nie unikniemy oczywiście dzisiaj też tematu sztucznej inteligencji. Jeśli mamy czat, z nim rozmawiamy językiem polskim i to jest taka naturalna konwersacja, natomiast konwersacja odbywa się taka sama, tylko że językiem programowania i wówczas te jakieś polecenia też wykonuje komputer, maszyna, aplikacja.
No tak, programowanie to jest specyficzny język komunikacji, tak bym to powiedział. Czat, czy wszystkie czaty AI-owe pozwalają komunikować się w sposób jakby naturalny, natomiast to, co się dzieje pod spodem tego wszystkiego, tych wszystkich, nazwijmy to, czatów, no tam ta komunikacja też przebiega w sposób, nazwijmy to, dużo bardziej techniczny. Natomiast ten świat zmierza właśnie w tym kierunku, żeby tę komunikację też, którą wykonują programiści, trochę bardziej przenieść do świata takiego, nazwijmy to w dużym cudzysłowie, ale cywilizowanego, żeby ja czy też byśmy na spokojnie mogli sobie podejść, jakby nie znając zupełnie tej branży, usiąść i stworzyć jakąś aplikację czy stronę internetową. No w tym kierunku to zmierza, więc jakby ułatwiamy sobie życie, automatyzujemy. Tak jak trochę znowu porównałbym do środowiska Windows na komputerach. Mamy jednak to środowisko, gdzie możemy coś sobie wyklikać, coś przenieść, stworzyć katalog. To wszystko się dzieje i widzimy to jakby na żywo. I trochę w tym kierunku zmierza też świat programowania, żebyśmy mogli właśnie jakby sobie wszystko poprzeklikiwać i nie znając kompletnie tych języków programowania, spróbować coś stworzyć. Natomiast oczywiście to jest tak jakby ta wierzchnia warstwa. Pod spodem oczywiście dalej rozmawiamy o dość skomplikowanych technologiach. No i ci tutaj programiści, czy ta wiedza programistyczna, no ona jest potrzebna i ona przez długi czas na pewno jeszcze będzie potrzebna. Nieważne jak szybko, jak daleko ten świat się będzie teraz zmieniał, jak bardzo będzie próbował nam to życie, powiedzmy, programisty ułatwić. No dalej jednak ta świadomość tego, jak to działa, co musimy zrobić, jak jest stworzona to właśnie ta architektura oprogramowania, no to jest coś, co tak jakby nasza kreatywność musi przygotować, no i mówiąc tak już trochę bardziej po technicznemu, zakodować.
Będziemy też rozmawiać o zmianach, bo od zmian nie da się uciec, one cały czas gdzieś są i cały czas gonią nas. Może próbujemy uciekać, albo stajemy im naprzeciw, to jest też bardzo duży wątek, ale najpierw wrzucę taką analogię, bo myślę o programach graficznych, gdzie programy takie, powiedzmy, skomplikowane czy profesjonalne wymagały mnóstwa funkcji, obliczeń matematycznych, znajomości całego interfejsu, wszystkich tych ikonek, gdzie klikać, co robić. Natomiast teraz mamy już takie rozwiązania, zarówno graficzne, jak i takie do tworzenia stron internetowych, gdzie po prostu łapiemy i przeciągamy jakieś elementy i upuszczamy. Więc to jest właśnie zbliżanie chyba tego wszystkiego ludziom, jest coraz łatwiej korzystać z takich rozwiązań.
No w tym kierunku zmierza ten świat biznesu i to chyba akurat całkiem dobrze, że ułatwiamy sobie to życie. Im to jest bardziej proste, tym lepiej. Mniej musimy na to czasu poświęcić, tym lepiej. No, ułatwiamy, optymalizujemy sobie też ten czas, szukamy go, żeby mieć go jak najwięcej. Aczkolwiek z tym jak najwięcej, no to może nie zawsze idzie w parze. Natomiast, no tak, życie ma być proste, nie? To znowu, gdzieś tak patrząc parę czy paręnaście ładnych lat wstecz, trzymając się ciągle tej kwestii programowania, no to był bardzo świat zamknięty. Tam, żeby zacząć programować, naprawdę trzeba było mieć lata doświadczeń i zrozumieć, jak to wygląda. Ten język komunikacji z komputerem wcale też nie był prosty. No teraz rzeczywiście każdy laik, który ma chwilę, żeby też obejrzeć sobie jeden tutorial, czy przeczytać krótką książkę, krótki podręcznik, może stworzyć gotową, działającą aplikację. Może stworzyć jakieś podstawy swojego własnego biznesu. Może z tą prostą aplikacją pójść na rynek i sprawdzić, czy ludzie chcą kupować jego produkt. Więc tutaj w tym kontekście ten świat się nam bardzo zmienia. Natomiast i tak gdzieś tam na dalszym horyzoncie, jeśli będziemy chcieli ten biznes postawić, żeby tam nic się nie zadziało pod spodem złego, żeby nikt nas nie okradł, żeby nasze bazy danych, czy informacje o naszych klientach, o naszych przelewach, o naszych danych, żeby były bezpieczne, no tam jednak ci specjaliści będą potrzebni. No i to jest właśnie ten jakby rozwój rynku. Ci specjaliści dalej są potrzebni, dalej będą potrzebni, tylko w trochę nieco innym wymiarze. To jest taka moja subiektywna ocena tego, co się dzieje teraz na rynku.
Taki odsłuch można, tak, usłyszeć można takie głosy, że ten człowiek jednak będzie potrzebny, pomimo tego, że sztuczna inteligencja cały czas gdzieś no, buszuje, krok za krokiem postępuje w naszym kierunku. Kilka lat temu, no właśnie, musimy zdiagnozować sytuację, jeśli chodzi o programowanie. Był taki rok, dwa lata temu, wydaje mi się, duży boom, gdzie wszyscy i sam znam z trzy osoby z mojego otoczenia, które powiedziały, przebranżawiamy się. Zmieniamy w ogóle to, co robimy na co dzień. Nasza praca musi wyglądać inaczej. Chcemy zająć się czymś innym i bierzemy się za kodowanie. Robimy kursy, patrzymy, jak to wygląda i tak dalej. Czy to przyniosło efekt w postaci nasycenia rynku wówczas i czy dzisiaj ten rynek też jest tak bardzo nasycony?
Czy on się nasycił? Chyba niekoniecznie nasycił, bo to był taki moment, kiedy rzeczywiście użyłbym takiego porównania do bańki dotcomów. To już było trochę więcej niż dwa
czyli
lata temu.
Czyli stron internetowych, witryn?
Tak, dokładnie. Nie? To był taki moment, kiedy każdy chciał mieć swoją stronę internetową i to był ten moment, kiedy one zaczęły powstawać. I rzeczywiście nieważne kto, nieważne jak, ważne, że potrafił cokolwiek z tego świata technicznego i firmy rosły. I to powstała z tego prawdziwa bańka. Ten nasz obecny, powiedzmy, ten okres, o którym mówisz mniej więcej dwa lata temu, czy pięć lat temu, rzeczywiście też taka pewnego rodzaju bańka urosła. Każdy, kto żył, kto znał technologię, mógł do tego świata wejść i dosłownie wystarczyły 2, 5, 10 dni szybkiego szkolenia, żeby tego świata wejść i faktycznie można było też zarabiać całkiem niezłe pieniądze. Natomiast była też inna sytuacja gospodarcza na świecie i to właściwie był chyba ten boom, kiedy startupy rosły jak na drożdżach, czyli startupy, czyli młode, mniejsze i większe firmy. Technologie właściwie powstawały na horyzoncie jedna za drugą. No i żeby je tworzyć, no to znowu my jako kraj, który cały czas był postrzegany jako ten, który jest trochę jednak tańszy, gdzie ta siła robocza jest mniej kosztuje, ale z drugiej strony znowu jest bardzo dobrą siłą roboczą, bo znowu jako kraj jesteśmy mega ogarniętym narodem z perspektywy szczególnie tej technicznej. Potrafimy zrobić bardzo rzeczy dużo i bardzo dobrych jakościowo jednocześnie, więc Zachód patrzył na nas miłym okiem. Nie? I tutaj dużo część prac takich właśnie czysto programistycznych była kierowana właśnie do nas. Natomiast no, ten świat trochę zaczął się chwiać dwa lata temu mniej więcej. Sztuczna inteligencja też przyniosła ten, no, dokładnie mniej więcej to było dwa lata temu. Ten pierwszy właśnie takie zachłyśnięcie się właśnie OpenAI wypuściło czata, który nagle stał się dla wszystkich tak publicznie dostępny. No i to faktycznie zaczynało wyglądać tak, że ci juniorzy, czy to osoby początkujące w sieci IT, jakby trochę przestaną być potrzebni już, nie? No bo skoro AI potrafi zrobić fajną stronę internetową, nie? Potrafi coś też zakodować, no to po co ci juniorzy? No i nastąpił taki moment właśnie po tym boomie, że okej, to może jednak teraz zacznijmy redukować, może to jednak nie jest tak dobrze. Więc chyba to zachłyśnięcie się, znaczy chyba, na pewno nastąpiło, ale chyba na szczęście zaczynamy się jakby od niego odwracać. Nie? Już chyba też zaczynamy rozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło i że to AI, o którym tak wszędzie ładnie mówimy, no, nie załatwi nam też wszystkich spraw.
No właśnie, człowiek zawsze się przyda. Też poza anteną rozmawialiśmy o tym, że jednak nie wszystkie posunięcia, które wydawałyby się logiczne, przyniosły oczekiwany efekt. Co mam na myśli? Mamy już roboty, które do nas dzwonią i rozmawiają z nami o rzeczach najróżniejszych i pytają, i tu mają różne oferty i chcą nam sprzedawać też różne rzeczy. No kiedyś robili to ludzie, więc to doświadczenie też było inne. Nie jest to najlepsze doświadczenie oczywiście i o takiej formie sprzedaży też można dużo powiedzieć. Niemniej ludzie jednak no, byli w tym chyba lepsi i teraz wracają do łask i możemy tutaj jeszcze te przykłady pewnie mnożyć, gdzie niekoniecznie na przykład te chatboty na stronach potrafią odpowiedzieć na konkretną sytuację i na konkretne problemy, pytania, które my mamy, bo to może, no to są różne to są rzeczy, a one mają zaprogramowany, czy też włożony taki wkład, który odpowiada tylko, jeśli chodzi o jakiś scenariusz, ma taką drabinkę, że jeśli to, odpowiedz to, jeśli ktoś ma taki problem, a jeśli ma jakiś inny, no to wówczas robi się trochę bardziej skomplikowanie. Czy to też jest taki moment refleksji już teraz, kiedy mamy dostęp i te narzędzia są strasznie rozbuchane i są prawie wszędzie, już nawet komunikatory internetowe, jak ten od Mety, ma też jakiś swój AI, z którego nie wiem jak korzystać, nie wiem co miałby nam przynieść. Czy to jest taki moment refleksji? Jesteśmy już, czy jeszcze nie?
Myślę, że już tak, bo im dalej idziemy w las, tym więcej dostajemy tej informacji zwrotnej, że to nie do końca działa tak, jak wyobrażaliśmy sobie, że to powinno działać. No mieliśmy też ostatnio przykład informacji podanego przez jedno z ministerstw, gdzie ministra podawała ustawę, która no, ewidentnie była takim właśnie pytaniem do tego chatbota, nie? Czyli przygotuj mi tutaj podsumowanie danej ustawy. Chatbot oczywiście przygotował, chatboty lubią przygotować wszystko, nawet jeśli tych ustaw kompletnie nie znają. No i ta informacja została wrzucona do social mediów. No i teraz no niestety okazało się, że to była błędna informacja. I takich przypadków jest cała masa. I to z jednej strony no, mamy tą kwestię, że jakby zaczynamy coraz bardziej rozumieć, że właśnie jest potrzebna ta druga strona, ten tak zwany czynnik białkowy, czyli człowiek, który sprawdzi, czy te informacje są dobrze przygotowane, rzetelnie i tak dalej. Natomiast coraz bardziej na szczęście mamy świadomość tego, że te chatboty po prostu się mylą. Albo bardziej fachowo mówimy na to halucynują. Czyli jeśli nie mają pewnej informacji, to sobie ją po prostu wymyślają. Jeśli szybki przykład, jeśli zapytam chatbota, jaką książkę ostatnio napisałem, to mimo, że żadnej ostatnio nie napisałem, no to i tak mi wymyśli tytuł, poda liczbę stron, poda co w tej książce pisałem i tak dalej. Więc no, to jest jakaś taka zła strona tych chatbotów. Oczywiście próbujemy jako świat cały to zablokować też te halucynacje, czy jako największe korporacje, natomiast jakby to ciągle nie do końca jeszcze działa. Z drugiej strony, jeśli mówimy o tych chatbotach, które do nas dzwonią, no to nie lubimy tego. No i chyba to jest też ta dobra strona, gdzie jakby dostajemy już tą informację zwrotną też z rynku, że jeśli, mówiąc wprost, zwolnimy ludzi w call center i to zastąpimy ich chatbotami, robotami, no to wcale nie będzie bardziej jakościowe, mimo że chatboty mają dużo większą wiedzę, że potrafią odpowiadać dużo szybciej. Ale tu nie chodzi o to, że wiedzą więcej i szybciej. Chodzi o jakość i komfort tego, też tej rozmowy. No mamy coś takiego, że jako ludzie, no przynajmniej do tej pory w większości nie lubimy rozmawiać z botami, nie? Jeśli już musimy zadzwonić, nie wiem, do banku, to wolimy po drugiej stronie usłyszeć człowieka, a nie bota, który próbuje nam coś sprzedać i nie do końca precyzyjnie potrafi no, też na nasze pytania odpowiedzieć. Z drugiej strony, no biznes też już jakby tego doświadczył, nie? Czyli mieliśmy już dość dużo sytuacji, gdzie firmy zwalniały właśnie konsultantów, zatrudniały automatyczne boty, które oczywiście były tańsze, szybsze i tak dalej. No natomiast okazało się, że nie tego chcą klienci, nie? I zaczęli się od tych firm odwracać, więc znowu, co robi biznes? W drugą stronę. Zwalnia boty, zaczyna zatrudniać ludzi. No ale to jest coś, czego się uczymy, no bo te technologie zmieniają się tak szybko, tak intensywnie, że jakby tutaj nie mamy z góry jasno określonej ścieżki rozwoju. Nie wiemy, co jest lepsze, co jest gorsze, więc musimy też to testować. Więc też jako całe społeczeństwo, i to mówię też o tej globalnej wiosce, no po prostu uczymy się tego wszyscy.
Jesteśmy w ciekawym momencie na pewno, jeśli chodzi o czasy, rozwój technologii, dostęp do nich. No, wszystko dzieje się bardzo, bardzo dynamicznie. Nauka kodowania jest dzisiaj łatwiejsza niż kiedykolwiek, czy może właśnie bardziej podchwytliwa przez te możliwości i dostępne zasoby, jak na to patrzysz?
Ten kij ma dwa końce. Z jednej strony ta pozytywna strona, to jest na pewno to, że ta nauka jest dużo bardziej personalizowana. I to, co było, powiedzmy, jeszcze niedawno, to uczyliśmy się z tutoriali, z książek, no to ta wiedza była przekazywana tak właściwie do wszystkich, nie? Teraz jeśli ja nie nadążałem na czymś, no to musiałem poświęcić dużo więcej czasu, żeby to zrozumieć, a jeśli jeszcze gorzej okazało się, że w danej książce był po prostu błąd, literówka, no to tego etapu po prostu nie dało się przejść, nie musiałem kupić drugą książkę, żeby to zrozumieć, żeby tą literówkę znaleźć. To, co zmienia się w tym pozytywnym sensie w kontekście właśnie sztucznej inteligencji, to jest to, że ta wiedza jest bardzo personalizowana, bardzo do ciebie i teraz ten AI po pierwsze jest w stanie zrozumieć, na jakim poziomie jesteś, czego nie wiesz, może też ci podrzucać jakieś kolejne, nie wiem, przykłady. Poświęca 100% uwagi tobie i teraz to jest ta największa wartość, która jakby do tej pory no, była siłą rzeczy nieosiągalna albo dostępna tylko dla tych najbardziej zamożnych, którzy mogli sobie pozwolić na trenera, który jakby te szkolił indywidualnie. Natomiast z drugiej strony jest oczywiście ta pułapka w pewnym sensie zawierzenia w 100% tej technologii. I teraz jeśli rzeczywiście spojrzymy na to, że ten nasz wspaniały trener AI nam tutaj wszystko podpowiada, no to znowu znam masę ludzi, którzy wierzą mu w tym momencie już bezgranicznie. Dla niektórych to jest nawet psycholog, gdzie zwierzają się ze wszystkich szczegółów. To jest najlepszy przyjaciel, z którym najchętniej porozmawiam i nie mam innych przyjaciół. I to jest bardzo zły kierunek, no bo skąd czerpie wiedzę sztuczna inteligencja? Generalnie z tego, co internet podał. No i teraz jeśli w internecie znajdziemy masę fałszywych też przykładów, często podawanych z ironią po prostu, no to generalnie ten czat tego się uczy, potem też te informacje przekazuje nam. No i teraz jeden z takich ciekawych przykładów, bo lubię go podawać, bo on bardzo dobrze pokazuje chyba w którym kierunku, na tym etapie przynajmniej to wszystko jeszcze, w którym kierunku to zmierza. Ktoś na jednym z popularnych forów zadał pytanie, no mam depresję, co mam z tym zrobić? No to któryś z żartowniśów odpowiedział, no wiesz, tam jest most. Może z niego skoczyć. Nie? Oczywiście bardzo zły przykład. Natomiast forum było bardzo popularne, więc co zrobiła sztuczna inteligencja?
Zczytała ten wynik.
Zczytała te informacje. Mm-hmm. I teraz znowu, kiedy ktoś zapytał w Google, co mam zrobić, bo mam depresję, Google podało, Google, czy automatyczne
wyszukiwanie
odpowiedzi. Tak, no podały, że jednym z rozwiązań jest po prostu skoczyć z mostu. No i teraz znowu, patrząc logicznie, zero-jedynkowo, tak, to jest jakaś odpowiedź, mimo że no, kompletnie bez sensu. Nie? Natomiast no, to jest właśnie ten kierunek, w którym jakby nie potrafimy sobie ciągle poradzić. Cała sztuczna inteligencja, czy to będzie właśnie ta od Mety, czy ta od OpenAI, no ona, no powiedzmy sobie wprost, ona została nauczona w zdecydowanej mierze na kradzieży danych z internetu. Nie? To po prostu zczytała wszystko, co tylko się dała. Czy to były informacje prywatne, czy nieprywatne. Zczytała, nauczyła się na nich i znowu, jeśli to były żarty, to też je przyjęła oczywiście i jakby próbuje teraz podawać dalej. No i teraz jest problem tylko właśnie taki, czy jesteśmy w stanie jakby też oszacować, czy ocenić ta informacja, którą dostajemy, czy ona jest prawdziwa, czy być może ona też jest fikcyjna.
Empatia, emocje, właśnie takie rzeczy sarkastyczne, czy też jakiś powiedzmy humor, albo humor w cudzysłowie, no to są rzeczy, których sztuczna inteligencja nie chwyta. Fakt faktem, możliwości stoją obok zagrożeń. Do tej rozmowy i do tego człowieka, który powinien jednak być obecny obok wszystkich technologicznych rozwiązań, wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
Świat nowych mediów.
27 minut pozostaje do godziny 12, co oznacza, że mamy tylko 27 minut, żeby udźwignąć olbrzymi temat, którym jest kodowanie. Dźwigamy go od 11, ale jeszcze kilka wątków nam pozostało. Marcin Młyński cały czas w studiu. Witam ponownie.
Witam, dzień dobry.
Przerwa krótka, ale też temat jest tak duży i rozległy, że musimy trochę jeszcze poświęcić czasu na kodowanie jako takie. Nauka kodowania, jakie umiejętności przydadzą nam się, jeśli chcemy nauczyć się kodować. Jaki człowiek nauczy się kodować najszybciej, albo będzie to dla niego małą barierą, jeśli chodzi właśnie o naukę tego języka? Czy to bardziej umysły ścisłe, czy może właśnie wręcz przeciwnie?
No do tej pory właśnie było tak, że te umysły ścisłe, jednak ta umiejętność analitycznego myślenia, one były najbardziej w cenie. Teraz dzięki sztucznej inteligencji to się zaczyna zmieniać, bo skoro musimy porozmawiać, czy możemy porozmawiać dużo więcej z technologią, która jakby nas też wspiera, pomaga, to duża część tej naszej uwagi jest teraz przerzucana na tą rozmowę z resztą częścią naszego zespołu. Z klientami, z partnerami, z przełożonymi, z pracownikami. I tak na dobrą sprawę to z nimi musimy się komunikować. I teraz to jest tam tak jakby nowa, czy zmieniająca się perspektywa pracodawców, że właśnie dużo bardziej sprawdzają to, czy potrafisz właśnie się dobrze komunikować. Jeśli tak, to super, bo my przede wszystkim musimy złapać ten kontekst, czego tak naprawdę potrzebujemy jako firma, co musimy zrobić, co musimy wyprodukować. Natomiast ta warstwa jakby już bardziej techniczna, no ona właśnie schodzi na ten drugi plan, no bo skoro mamy technologię, skoro te technologie mogą nam pomóc w rozwijaniu tej warstwy technicznej, dlatego to już nie jest aż tak kluczowy czynnik. Natomiast oczywiście z drugiej strony no musimy też spojrzeć na to, na jakim poziomie jeszcze tworzymy to rozwiązanie. Jeśli mówimy właśnie o tym takim poziomie, zróbmy szybko jakąś aplikację, żeby zobaczyć, czy ona ma sens, czy ona działa, no to okej, nie wchodzimy zbyt głęboko w detale, natomiast jeśli już musimy wejść i nie wiem, chociażby właśnie kwestie bezpieczeństwa, tą aplikację zabezpieczyć przed potencjalnym włamaniem, no to musimy tak jakby wejść już dużo na niższe poziomy, dużo bardziej szczegółowe, no i tam z kolei na pewno pomaga cierpliwość, skrupulatność. No w programowaniu to trochę tak jest, że jeśli zabraknie nam w pewnym miejscu dziś kropka, przecinki, to nagle cały program przestaje działać. Więc to jakby umiejętność spokojnego podejścia do tematu, poszukania, jednocześnie też jakby uzupełniania swojej wiedzy, no bo znowu, każdy z języków, jest ich cała masa, no ma jakąś swoją dokumentację. Musimy tę dokumentację poznać, ale też te programy nie stoją w miejscu, one są też ciągle rozwijane, więc musimy też ciągle podążać za tymi programami. A z drugiej strony, no mamy właśnie tą sztuczną inteligencję, którą powinniśmy też rozumieć i też umieć ją wykorzystać. Więc coś, co jest taką cechą, która z kolei nigdy się nie zmienia i pewnie długo się nie będzie zmieniać w tym świecie nowych technologii, to jest też ta chęć do uczenia się nowych rzeczy. I tutaj jeśli, znowu patrząc z drugiej perspektywy, jeśli ktoś myśli, że raz się czegoś nauczy i do tej branży wejdzie i będzie zarabiał duże pieniądze, no nie, tutaj tak to nie działa. To właściwie z każdym dniem musimy ciągle uczyć się, czytać, poznawać nowe możliwości, nowe technologie, no bo tak naprawdę no one są jakby esencją tego świata. Musimy za nim podążać.
Skuteczna nauka. Co to znaczy? To duże słowo. Kiedy możemy powiedzieć, że nauczyliśmy się kodować? Czy to będzie, kiedy pierwszy raz ten kod zadziała, czy może kiedy stworzymy pierwszą swoją własną jakąś aplikację? A może są jeszcze jakieś inne tutaj? Czy w ogóle można to jakoś określić? Czy to jest właśnie proces cały czas rozwijany?
Ja jeszcze nie znam żadnego programisty, który powiedziałby, że już się nauczył tak w 100%. Nawet ci z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem ciągle mówią, że się uczą. No ale tak trochę ten świat wygląda. Natomiast no, zwykle, kiedy też organizujemy szkolenie, no, zaczynamy bardzo często od tego przysłowiowego Hello World, czyli witaj świecie. W większości języków programowania to jest coś, co można napisać w postaci kilku linijek kodu. Więc to jest rzecz, która tak jakby zabiera nam, powiedzmy, 15 minut naszej pracy, tworzymy, aplikacja nam właśnie mówi witaj świecie. Jakby zrobiliśmy pierwszy krok, weszliśmy już do tego świata właśnie cyfrowego, wypuściliśmy komunikat do komputera, ten komputer nam odpowiedział, więc jakby w pewnym sensie zaczynamy być już programistami, rozmawiamy tym językiem właśnie świata programistycznego. Natomiast no tutaj to jest tak naprawdę dopiero początek tej naszej drogi i wiele jeszcze przed nami. Natomiast no mniej więcej, to jak też chyba w każdej innej branży, mówi się, że te 10 tysięcy godzin, żeby zostać właśnie tym, powiedzmy, ekspertem. Nie?
Albo żeby płynnie się poruszać.
Żeby płynnie się, no to jest dobre określenie. No to jednak tego potrzebujemy, tego czasu, nie? Więc jest trochę godzin do zrobienia, zanim będziemy mogli też spokojnie na tym morzu pływać.
No, zmienia to trochę myślenie, tak mi się wydaje, moje na pewno, że to jest cały czas jakiś proces, że nie mamy tak, no to teraz hopla, wszystko będzie z górki, tylko cały czas jest to jakiś świat, do którego trzeba się adaptować. Jednak trzeba się uczyć, trzeba być ciekawym. Wspomniałeś o tej ciekawości, ja jestem bardzo ciekawy, co wy robicie. Robicie dużo i zajmujecie się najróżniejszymi rzeczami, jeśli chodzi o Fundację Codme i w ogóle wasze wydarzenia realizowane w przestrzeni takiej rzeczywistej, ale kotwiczące do nowych technologii bezpośrednio. To, co mnie interesuje i o czym musimy też powiedzieć, no to hackerspace. Przecież haker, tu oczywiście wyolbrzymiam i tutaj posługujemy się jakąś taką kalką. Przecież haker to jest ktoś, kto tam rozrabia w tym internecie, w tym komputerze.
Takie jest postrzeganie, to jest ten stereotyp, czyli hakerzy, ci, którzy się generalnie włamują na konta bankowe, bankowe kradną nam pieniądze i tak dalej. Natomiast haker wywodzi się raczej z tych, zdecydowanie wywodzi się z tych pozytywnych, nazwijmy to, obszarów. Pierwszy raz, o i lata temu już to było użyte w Stanach Zjednoczonych, natomiast bardziej oznaczało to wymyślenie bardzo ciekawego sposobu na zrobienie psikusa. No i to studenci na jednym z amerykańskich koledży prześcigali się w różnego rodzaju kreatywnych sposobach na to, żeby pokazać, że jesteśmy lepsi, ciekawsi, no bo przecież postawienie samochodu gdzieś tam na dachu, no nie jest łatwym zadaniem, ale z drugiej strony, jaki będziemy mieli szacunek na dzielnicy, tak sobie zażartujmy. I tam to było właśnie określane hakami. No i teraz znowu, w naszym obecnym jakby rozumieniu, hakowanie to jest szukanie pewnego rodzaju obejść. W świecie IT, no to ułatwiamy sobie właśnie życie poprzez różnego rodzaju tak zwane właśnie haki. Jeśli potrafimy być dobrym programistą, czy generalnie, czy osobą, która jest w tym świecie i nazywamy siebie hakerem, no to właśnie szukamy tych sposobów, jak pewne rzeczy można obejść. Ale one właśnie nie muszą znaczyć i raczej w tym prawdziwym znaczeniu słowa haker nie oznaczają tych rzeczy złych. One to jakby została zrobiona ta kalka też, o której mówisz, nie? Do tego świata, że zaczęliśmy postrzegać hakerów jako osoby włamujące się na konta. Natomiast w praktyce akurat tą społeczność, którą tworzymy, Hackerspace, bo to jest jakby też idea, która też jest jakby rozprzestrzenia się po całym świecie, to są etyczni hakerzy. To są osoby, które w tą drugą stronę bardzo chętnie pomogą. Jeśli masz ty problemy, nie wiem, z zabezpieczeniem swojego komputera, telefonu, to przyjdź do Hackerspace'a dowolnego na świecie, na pewno znajdziesz osobę, która ci chociażby podpowie, co możesz zrobić. Jeśli masz problem z urządzeniem, to dokładnie to samo. Przyjdź, możemy się nim razem, nie wiem, pobawić, możemy je naprawić, możemy coś z niego zrobić. W tym naszym wypadku ta duża już społeczność, bo to jest kilka tysięcy ludzi, no właśnie tą swoją wiedzą, po pierwsze się wymienia, uzupełnia, rozwija, z drugiej strony bawimy się tą technologią, nie? To jest właśnie ta fajna możliwość, kiedy już mamy te kompetencje na jakimś całkiem sensownym poziomie, tak mogę nieskromnie powiedzieć, no to my możemy też pewnego rodzaju usprawnienia wdrażać, nie? Teraz, czy to będzie urządzenie takie fizyczne, które postawimy, zakodujemy, które będzie nam ułatwiać życie? Dla przykładu, nie wiem, jeden z naszych hakerów, trzymajmy się tego pojęcia, zbudował urządzenie, które pokazuje, o której odjeżdża tramwaj z naszego przystanku przy naszym hackerspace'ie. To nie jest nic, jakby patrząc z perspektywy takiego technicznego świata, nic skomplikowanego, ale z drugiej strony ułatwia to życie w całej naszej społeczności, bo wystarczy rzucić okiem, aha, za 5 minut, no dobra, no to trzeba się zbierać. I to są właśnie te fajne haki, gdzie możemy sobie też pomagać, nie wiem, usprawnić, czy wdrażać, nazwijmy to, projekty, które na przykład mają zaoszczędzić zużywanie energii. Takie też mamy systemy, sami sobie po prostu zbudowaliśmy w naszej przestrzeni, które z jednej strony mówią, że okej, wchodzisz do przestrzeni, nie wiem, włącz światło, wychodzisz, zakręć kaloryfery, nie? I to się dzieje automatycznie. Z drugiej strony urządzenia, czujniki, sensory, które mówią, no ta roślinka to już dawno nie była podlewana, potrzebuje wody. Więc jakby ta komunikacja przebiega też na sposób, właśnie techniczny, nie? Ale w pewnym sensie możemy to uprościć, że wprowadziliśmy komunikację z roślinami. Nami, rozmawiamy już sobie z nimi. I to są rzeczy śmieszne, no ale trochę właśnie o to w tych społecznościach chodzi.
Malutkie takie usprawnienia, tak można powiedzieć, tak. Bo mówimy też o takich lifehackach. Też jest taka cała seria różnych krótkich filmów, czy zdjęć, czy artykułów, które mówią o tym, jak możemy sobie ułatwić życie. Mówiliśmy o tym poza anteną. Ja mam dwa długopisy, jeden jest niebieski, jeden jest czerwony, więc niebieskim piszę, a tym czerwonym zakreślam najważniejsze rzeczy. Więc mały lifehack, tak można powiedzieć. Jako komi organizujecie też hackatony i przeskakując tak płynnie od tego, co powiedzieliśmy, to jest społeczność, w której spotykają się ludzie, żeby wspólnie hakować, czyli coś wymyślić.
Tak. No właśnie, no, mamy taką filozofię, że próbujemy do strony hakowania i technologii podejść od różnych perspektyw, żeby też zaangażować jak największą część środowiska, jakby niezwiązaną niekoniecznie związaną z tą stroną, nazwijmy to, technologiczną. Więc hackatony, które jakby organizujemy, są właśnie czasem ekologiczne, czasem związane z muzyką, czasem z tworzeniem gier, czasem stricte ze światem biznesu, czasem jeszcze z jakimiś innymi obszarami, szeroko rozumianą kulturą, sztuką, edukacją, rozwojem. Natomiast właśnie idea jest to, że taka, żeby pokazać, że te technologie, jeśli o nich nawet nie myślimy na co dzień, to one zawsze są przy nas. Nie? No, telefon praktycznie każdy z nas już teraz ma, tak naprawdę to są przecież małe komputery i to całkiem wydajne. Więc to znowu naszą ideą, to jest, żeby pokazać, że jeśli jesteś, nie wiem, przykładowo artystą, tworzysz obrazy, to może fajnie by było wejść do tego świata technologii, bo może technologia mogłaby wejść do twojego obszaru i trochę ci w tym, może nie, że pomóc, ale być może uatrakcyjnić. I to jest jeden z takich przykładów, które udało nam się w zeszłym roku przygotować i to całkiem fajnie zadziałało, bo szykowaliśmy się do wydarzenia pod tytułem Festiwal Światła, gdzie bawiliśmy się technologią i światłem, no i zaprosiliśmy do współpracy Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. No i teraz znowu, prawdziwi artyści, którzy tworzą przepiękne rzeczy. U nas znowu ci, którzy bawią się technologią. Spróbowaliśmy to połączyć i rzeczywiście udało się stworzyć jeden z takich projektów właśnie na ten Festiwal Świata. To jest artystyczna wizja, nazwijmy to pewnego robaka, który gdzieś tam się przemieszcza, ale który jakby też po pierwsze świeci, po drugie reaguje też na ruch, więc jakby też ta wystawa nagle stała się interaktywna. I to było możliwe tylko dzięki temu, że połączyliśmy właśnie te dwa jakby zupełnie różne ze sobą światy, świat technologii i świat sztuki. I to zaczyna fajnie działać i właśnie to jest jakby ta nasza filozofia, że jeśli będziemy wchodzić do różnych światów, to możemy też jakby zachęcać ludzi do tego, żeby weszli, czy spojrzeli chociażby na ten drugi świat, się połączyli też siły, no bo to jest właśnie z kolei tą unikalną stroną hackathonów, czyli tych maratonów właśnie programowania, które też organizujemy. Czasem krótsze, czasem dłuższe, 24-godzinne, 48-godzinne i to rzeczywiście jest takie bite 48 godzin non-stop. Natomiast znowu, idą jest to, żeby łączyć ludzi, pokazywać, że możemy coś razem fajnie, kreatywnego wymyślić. Jeśli ty jesteś techniczny, nie wiem, ja jestem od świata biznesu, ktoś jest od marketingu, ktoś jest właśnie od sztuki, połączmy się razem, znajdźmy jakiś ciekawy projekt, spróbujmy go właśnie zaprezentować też światu. I ciekawostka, właśnie te osoby, które są właśnie z tych różnych światów i nagle się łączą na te 24 godziny, czy 2 dni, czy 3, wymyślają najciekawsze pomysły. One są najbardziej kreatywne, najbardziej różnorodne, rozbudowane, bo pokazują też wiele różnych perspektyw. No i są najczęściej też najbardziej takie niesztampowe, nie? Pokazują coś ciekawego.
Tu mamy hackatony, mamy startup haki, czyli takie, powiedzmy, no, przedstawienia startupów, czy też zawiązania startupów. Też Music Jam jest w waszym portfolio, czyli tu tworzenie muzyki bezpośrednio. Opowiedz proszę o tym hackatonie, który się zbliża, bo to też może rozszerzyć nasze myślenie o tym, jak nowe technologie mogą mieć wpływ na
ekologię. W tym wypadku akurat ekologia. Koniec miesiąca w przepięknych okolicznościach gdańskiej plaży na Brzeźnie, Dom Zdrojowy Hevelianum. Tam będziemy przez właśnie cały weekend od piątku do niedzieli tworzyć rozwiązania na rzecz ekologii. No i tutaj znowu posługujemy się takim hasłem zmień świat w 48 godzin. No i wydawałoby się, że no ciężko zmienić cały świat w tak krótkim czasie, ale z drugiej strony jeśli pomyślimy sobie, że dzięki takiemu wydarzeniu, nie wiem, powstanie trochę mniej odpadów, albo chociażby nauczymy chociażby jedną osobę, żeby była trochę bardziej proekologiczna, czy posprzątamy chociaż jeden śmieć, niech zginie, to rzeczywiście jesteśmy jeden krok do przodu. Świat stał się trochę lepszy i trochę właśnie wychodzimy z takiego założenia, że zróbmy jedną małą rzecz, żeby ten świat popchnąć do przodu w tym pozytywnym sensie. No i na takim hackathonie mniej więcej około 20-30 zespołów się zbiera i próbuje znaleźć właśnie sposoby, jak ten świat uratować, co możemy zrobić. I często to są bardzo proste rozwiązania w postaci, no właśnie tej komunikacji z roślinami na przykład. Niech roślina im powie, że potrzebuje wody. Z drugiej strony są aplikacje, które, nie wiem, organizują na przykład wolontariuszy na akcję sprzątania świata. Znowu, to nie jest rocket science, jeśli chodzi o świat technologii, czy jakieś aplikacje, one istnieją na świecie, ale znowu, chodzi o to, żebyśmy pewne rzeczy spróbowali zrobić, żebyśmy też się poznali, żebyśmy poznali, nie wiem, ludzi świata biznesu, technologii, tak zwanych mentorów. No, jeśli budujemy sobie ten tak zwany network, te kontakty, to potem pomagają nam właściwie w codziennym życiu, jeśli chodzi o ten świat właśnie startupowy. Nie? Ja chcę mieć swój biznes, to takie hackatony są doskonałą okazją, żeby też stworzyć coś do portfolio i też się rozwinąć i stworzyć taki właśnie taki fundament do własnego biznesu.
codeme.pl, tam eventy, proszę obserwować też fundację CodeMe. No i został nam jeden temat, który jest olbrzymi, mógłby być tak naprawdę tematem dotyczącym całego naszego spotkania, to perspektywa Trójmiasta, jeśli chodzi o ten kontekst nowych technologii, rozwoju, szans. No bo mamy szansę jako Trójmiasto, jako Pomorze może nawet być, no właśnie, kim, czym, potęgą, no może to za dużo powiedziane, ale na pewno jakimś takim motorem napędowym powinniśmy być, jeśli chodzi o nowe technologie. Potencjał jest.
Potencjał mamy ogromny, no ale tak mam wrażenie ciągle niewykorzystywany, albo tak trochę chyba pływamy. No jesteśmy nad morzem, więc akurat dobre nomen określenie. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy rzeczywiście dużo bardziej go spróbować i wykorzystać, znaleźć ten taki obszar, który będzie dla nas unikalny, jednocześnie w którym będziemy się specjalizować też jako region, bo jakby na razie no, mamy morze, ale też nie do końca z niego mam wrażenie korzystamy. No, zaczynamy budować farmy wiatrowe, zaczynamy budować elektrownię atomową i to jest coś, co by znowu będzie naszą unikalną przewagą, musimy ją wykorzystać. Natomiast pytanie, co dalej, nie? No bo to, że ta infrastruktura powstanie, no to okej, to ona będzie, ale musimy pójść o krok dalej moim zdaniem. No i budować te startupy. Ich tutaj jest, jak, no, powiedzmy sobie wprost, jak na lekarstwo, więc nasz ekosystem startupowy, powiedziałbym, dość mocno jeszcze kuleje. Nawet w skali naszego kraju jesteśmy niestety dużo dalej, dużo bardziej z tyłu, niż chyba powinniśmy być, patrząc na to, gdzie jesteśmy, w jakim regionie, jakim potencjałem dysponujemy. No i tutaj powinniśmy znaleźć tę unikalną przewagę. No, z mojej perspektywy oczywiście ten atom i ten offshore, czyli te wiatraki, które się budują, to jest jedna perspektywa, natomiast druga perspektywa to są właśnie nowe technologie. Tutaj rzeczywiście jesteśmy jednym z liderów, jeśli chodzi o edukację. Mamy bardzo dobre uczelnie wyższe, mamy dobre technika, mamy dobre szkoły. Tu naprawdę robimy bardzo dobrą rzecz, natomiast jakby gdzieś tam nie ma tej kontynuacji. No i wydaje mi się, że jeśli pójdziemy trochę dalej, jeśli poszukamy tych innowacji, czy to właśnie na takich hackathonach, które organizujemy, czy to trochę pomożemy temu środowisku startupowemu się rozwinąć, to zrobimy krok dalej. Natomiast znowu, moim zdaniem powinniśmy jakąś jeszcze jedną nakładkę nałożyć. Czy to będzie nakładka pod tytułem sztuczna inteligencja? Tutaj wydaje mi się, że jesteśmy za daleko. Nie mamy tej przewagi. Nawet jeśli postawimy super duże komputery, które planujemy postawić na Politechnice, to jeszcze tego świata nie zmieni. Natomiast moim skromnym zdaniem to powinno być cyberbezpieczeństwo. Tutaj rzeczywiście jako kraj jesteśmy najczęściej atakowanym krajem w Europie, trzecim na świecie, jeśli dobrze pamiętam statystyki. Te unikalne kompetencje budujemy, no i teraz jeśli mamy tę infrastrukturę, która się buduje, czyli infrastrukturę kluczową, mówimy o atomie, musimy ją też zabezpieczyć i być może właśnie wykorzystajmy wtedy ten potencjał pod tytułem cyberzdolności do obrony. Musimy bronić infrastrukturę krytyczną, więc być może w kontekście łączenia tych wszystkich kropek, czyli infrastruktura krytyczna, edukacja i cyberbezpieczeństwo, być może staną się takim unikalnym połączeniem, takim unikalnym trójkątem, który będzie też wyjątkowy dla nas jako dla regionu i być może na nim zbudujemy swoją przewagę.
No myślę, że też takie mapowanie zasobów jest istotne. Politechnika Gdańska to jest jeden taki zasób. Mamy inkubator Starter, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdyński również. Jesteście wy. Jest też społeczność No Code Poland, która też przyciąga tutaj osoby z całego kraju na swój event, któremu patronujemy zresztą jako Radio Gdańsk, więc gdzieś tam mała cegiełka, można powiedzieć, jest, albo trochę tej zaprawy chociaż do tego budowania. No ale gdzieś te perspektywy, no właśnie, muszą zostać chyba wykorzystane.
No właśnie, to jest to, że ten potencjał taki, by nazwijmy to, małych kropek rzeczywiście mamy. Te wszystkie instytucje, które wymieniłeś, one działają, nie? To też naprawdę robią bardzo dobrą robotę, przyjaźnimy się z nimi wszystkimi, próbujemy też się uzupełniać i działać razem, ale wydaje mi się, że tutaj musimy też trochę patrzeć z innej perspektywy, nie właśnie takich poszczególnych podmiotów. Przede wszystkim oczywiście starać się nie konkurować między sobą, bo tak na dobrą sprawę to nie my między sobą jesteśmy konkurencją, nawet jeśli działamy na tym samym rynku i nawet jeśli sprzedajemy te same usługi. Tak naprawdę powinniśmy konkurować znowu w najmniejszej skali jako region z pozostałymi częściami kraju, nie? Żeby właśnie to Pomorskie stało się tym regionem większym, a w tym bardziej optymalnym scenariuszu powinniśmy konkurować też na arenie międzynarodowej. Ale to możemy zrobić wyłącznie wtedy, kiedy ten ekosystem będzie razem współpracował, kiedy będzie silny, kiedy będzie razem się rozwijał.
Bardzo dziękuję. Marcin Młyński, założyciel CodeMe i fundacji CodeMe.
Dziękuję pięknie.
Jeszcze porozmawiamy na pewno, bo to jest wątek, który, zresztą wszystkie wątki, bo ich nie brakowało w trakcie dzisiejszego spotkania. Ono powoli się kończy i bardzo Państwu dziękuję w swoim imieniu za to spotkanie. Świat Nowych Mediów powraca co tydzień na naszej stronie radiogdańsk.pl. znajdą Państwo przepastne archiwum tematów najróżniejszych, bo to są i tematy poważniejsze, i trochę lżejsze, i prezentujemy osoby, które tworzą w sieci różne rzeczy ciekawe. My słyszymy się po 18 w Zoomie na Popkulturę z Hanną Brzezińską. Dzisiaj będziemy mówić o NBA. To taka mała już zaproszka, może powiedzieć tak. Filip Jędruch, bardzo dziękuję za uwagę. Ewa Palicka bardzo dzielnie audycję zrealizowała. Mówimy miłego dnia, bo jeszcze trochę go pozostało i życzymy Państwu oczywiście jak zwykle jak najlepiej. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów.